Z Magdaleną Schwarzbart spotkałem się w kawiarni kina Echo w Jarocinie. Oderwałem ją od spotkania z koleżeństwem z liceum, do którego doszło ponoć po ponad 30 latach od matury. Pani Magdaleno, kto to jest reżyser obsady? Na tych tak zwanych listach płac, na tyłówce filmu, pani nazwisko pojawia się jako obsada Magdalena Schwarzbart.
Okej, obsada, czyli tłumaczenie słowa casting, tak? Bo tak naprawdę trudno jest dobrać polskie tłumaczenie do słowa casting director. Czy to jest reżyser obsady, czy to jest reżyser castingu, czy to jest dyrektor castingu, czy to jest kierownik castingu. Każdy tłumaczy to jak chce. Zawód, który na świecie jest bardzo obecny w kinie. Najkrócej biorąc, to jest osoba, która wchodzi na pierwszym etapie przygotowań do filmu, czyli na etapie po powstaniu scenariusza, w kontakcie głównie z reżyserem, ale też czasami z producentem, wymyśla, proponuje, który z aktorów wydaje mu się, czy jej się najbardziej adekwatny, żeby wiarygodnie opowiedzieć daną historię. Nie tylko proponuje, ale i wyszukuje, przeprowadza zdjęcia próbne i uczestniczy w tym jakby procesie decyzyjnym w stopniu, który tak naprawdę zależy od okoliczności, tak? Jeśli to jest kino autorskie, no to decydujące jest zawsze głos reżysera, ale można się z nim spierać, można się z nim kłócić i jakby swoje racje przedstawiać. Jeśli to jest kino komercyjne, no to głos producenta i dystrybutora, żeby to był aktor box-office'owy. Mówimy o tym pierwszym planie. Jeśli to jest serial, no to po zatwierdzeniu przez decydentów telewizyjnych pierwsza planu, właściwie się już ma jakby trochę prawie wolną rękę w obsadzaniu drugiego, trzeciego planu. Czyli to jest taka osoba, która wymyśla, proponuje i doprowadza do prezentacji danego aktora, ale nie ma stuprocentowej decyzyjności, nie ona podejmuje wybory.
Czyli rozumiem, że pani praca zaczyna się od przeczytania scenariusza.
Absolutnie tak. Zawsze punktem wyjścia jest dla mnie scenariusz i to jest zawsze jakby czysta karta, tak? Jakby historia pisze się na nowo.
Jak to jest? Pani czyta scenariusz i już widzi te twarze, już widzi te postaci?
Nie. Jak czytam scenariusz, to zawsze jestem widzem. Znaczy czytam, czy mnie to wkręca, czy mnie nie wkręca, czy ta historia mnie poniesie, czy nie poniesie. I dopiero później, to jest dosyć żmudny proces, dlatego że nie wymyśla się pojedynczych postaci, tylko wymyśla się całą grupę, tak? Albo wymyśla się, jak się ma pierwszych 5 czy 6, to buduje się jakby cały zespół. Tak naprawdę kluczem jest wiarygodność, tak? To znaczy, kto spełni to zadanie, tak? Żeby móc najpełniej, najwiarygodniej opowiedzieć daną historię. Ale jednocześnie fajne jest patrzeć na aktora, który z nich przyniesie coś od siebie. Znaczy zaproponuje nam coś, co nie jest w potarkach zapisane w scenariuszu, albo co nie było w tak zwanym casting brief, a co jest świeże, zaskakujące, budujące jakby tę historię, no bo każdy w swoim zakresie jest twórcą.
Pani Magdaleno, jest pani reżyserem obsady w filmie Zimna wojna. Jak wyglądało tutaj pani w ogóle zbliżenie się do reżysera i do tego filmu?
Znaczy, film jest bardzo autorski, więc wiadomo jakby, że Paweł rządzi i Paweł jest niezwykle kreatywnym reżyserem, który dokładnie wie, czego chce i to jest super, to jest fajne. Ale od momentu, kiedy zostałam zaproszona na interwiu i potem dowiedziałam się, że to mnie wybrał.
Czyli to reżyser wybiera sobie, tak? Tego reżysera obsady?
Tak, przeważnie zawsze. Producenci coś podsuwają, ale tak naprawdę musi być chemia połączeń i poczucie, że gramy w tej samej drużynie. I to jest w ogóle super, dlatego że film jest tak naprawdę mało obsadowy i trudno jest uwierzyć, patrząc na to, że żeby przekonać, że Joasia i Tomek są naszą najlepszą parą jako Zula i Wiktor. Ja obejrzałam i oczywiście po jakiejś tam wstępnej selekcji pokazywałam Pawłowi ponad 550 self-tapes aktorów, aktorek, pianistów, ludzi niezawodowo, jakby nieprofesjonalnych aktorów, ale na przykład profesjonalnych pianistów szukaliśmy bardzo szeroko, nawet na Ukrainie,
żeby... A self-tapes, czyli takich krótkich taśm, krótkich filmów, tak?
To wcale nie było krótkie nawet, bo wysyłaliśmy bardzo konkretne zadania do wykonania, żeby była piosenka, żeby był taniec, żeby było coś o sobie, ale to jest taki model coraz bardziej dominujący we wstępnej fazie castingu, że prosi się aktorów, żeby nagrali się sami, bo przy tych technologiach dzisiaj to jest możliwe. I to też jakby z jednej strony rozszerza nam pole poszukiwań, bo jest duża łatwość puszczenia w eter, że poszukujemy, a z drugiej strony każdy jak może sobie ten materiał przygotować i przysłać i dać sobie szansę, ale i filmowi szansę. I jak się patrzy na muzyków ludowych, to otwarcie, jakby ta cała sekwencja, to żeby wybrać właśnie tych, a nie innych, to ja od właściwie wczesnej wiosny do połowy lata jeździłam niemalże w każdy weekend na różne imprezy, które pamiętam, podrzucił nam redaktor z drugiego programu Polskiego Radia, gdzie są jakie zdarzenia, eventy, programy, konkursy, eliminacje, spotkania. I z małą kamerką jeździłam i oglądałam po prostu setki twarzy, nagrywałam setki zespołów, żeby rzeczywiście mieć taki przekrój tych, którzy dla naszej historii będą najbardziej wiarygodni.
I tak oto cały film otwiera kapela Manugi z Bukowca Górnego w Wielkopolsce. Twórcy filmu trafili na nią w Kazimierzu Dolnym. A dlaczego tak istotne były twarze, wygląd? Bo to film, można by banalnie odpowiedzieć, ale wystarczy zobaczyć początek tego filmu, by zrozumieć lub poczuć, o co chodzi.
Pukałem, wołałem, nie chciała otworzyć. Pukałem, wołałem, nie chciała otworzyć. Musiałem gubeczkę na kamień położyć. Musiałem gubeczkę na kamień położyć.
Więc to, że na przykład są tancerze i że pojechaliśmy do zespołu Mazowsza i że tam nas super przyjęli, ale też te twarze, że to właśnie ci, a nie inni tancerze, czy śpiewacy, czy nawet orkiestra, tak? To za tym też jest praca, nagrywanie, sprawdzanie, porównywanie, czy nam się to złoży w taki komplet, który będzie dla widza emocjonalnie atrakcyjny, a jednocześnie będzie wiarygodny dla tych czasów, dla tej historii.
Czyli dla przykładu, Joanna Kulik i Tomasz Kot to są ludzie, których pani pomogła znaleźć reżyserowi, czy pani mu znalazła ich?
Nie, na pewno ich nie pomogłam, ich nie znalazłam, bo od momentu, kiedy usiedliśmy z pierwszą wersją scenariusza, to i Joasia była bardzo dobrze znana Pawłowi, bo przecież grała w jego filmie wcześniej, w dwóch chyba, bo i w Idzie, i w Kobiecie, i Tomka też znał, to byli bardzo dobrze znani aktorzy i oni na pokładzie rozpatrywani do tych ról byli od samego początku, ale żeby upewnić się, że na pewno to jest nasza dobra para, że nie znajdziemy nikogo, jak na przykład Tomek nie gra na pianinie, tak? I że może znajdziemy jakiegoś super fajnego pianistę, który zagra rolę Wiktora. I zresztą to było też bardzo fajne, bo to mnie rozszerzało horyzont. Ja się nie znałam, mówiąc trywialnie, na pianistach i gdzieś wyczytałam w gazecie o Marcinie Maseckim, wyszukałam jego numeru, mówiłam Pawła na spotkanie z Marcinem. Marcin nie zagrał roli Wiktora, ale jego wkład w film był po prostu fantastyczny, tak? Bo zrobił adaptację jazzową tych piosenek, był też dublerem, pianistą dla tych trudniejszych kawałków.
I gdy widzimy ręce na pianinie, to są ręce Maseckiego.
Nie zawsze, bo Tomek też ćwiczył i starał się, ale tam, gdzie one szaleją na klawiaturze, to tak.
Obsada to jest wasze wspólne dzieło, można powiedzieć, tak?
Znaczy, film to jest wspólne dzieło. Umówmy się, że to jest jednak praca zespołowa i oczywiście zawsze jak na okręcie jest kapitan i to on nadaje kierunek, to jednak jest cały sztab tych majtków, bosmanów, drugich, trzecich oficerów. Film to jest praca zespołowa. Ma się mistrza, który prowadzi, ale też 100, czasami 150-osobową ekipę ludków, bez których film nie powstanie. Każdy ma nam swoje miejsce w szeregu.
Wrócę do momentu czytania scenariusza, tego scenariusza. Pani czytając czuła, że to jest coś, co będzie szalało na festiwalach i zdobywało nagrody?
Nie miałam takiego poczucia, dlatego że Paweł chyba nawet odbierając nagrodę za europejskie nagrody powiedział, że to było 98 wersji scenariusza czy coś takiego, ale to nie jest reżyser, który zapisze wszystko w pierwszej wersji scenariusza dokładnie i potem już tylko należy to tak zrealizować. Tych wersji powstaje dużo, to jest proces i też jest fantastyczne, że on pozwala w tym procesie uczestniczyć, że zaprasza do tego procesu, że też jest bardzo otwarty na to, co go spotyka po drodze, tak? Na przykład w scenariuszu oryginalnie pieśń, leitmotyw to była taka dumka, a kiedy zobaczył w Mazowszu te dwa serduszka, to zmienił, prawda? I one są teraz po prostu zjawiskowe w wykonaniu Joasi.
Dwa serduszka, cztery oczy, ojojoj, co płakały we dnie w nocy.
Także to jest proces. Gdyby się dało wszystko zapisać, to po co kręcić, tak?
To w takim razie, czy jest pani teraz zaskoczona tym splendorem, tymi wszystkimi nagrodami, które na ten film spływają?
Czy zaskoczony? To nie, bo to bardzo cieszy. Ja widziałam wersję montażową, taką jeszcze przed premierą filmu i tak się cieszyłam po prostu, że wszystko to, co wydawało mi się w pierwszej wersji scenariusza, zarysem zaledwie, po tych różnych wersjach i w tej wersji montażowej, jest kompletną historią, tak, w której wiele osób może znaleźć swoje losy, swoje poczucie takiej miłości niespełnionej, dróg, które się mijają, ludzi, którzy się przyciągają i odpychają, ale też coś, co napisałam nawet do Pawła SMS, jak już zobaczyłam film w kinie, bo nawet nie byłam na premierze, nie mogłam, ale poszłam sobie do kina jakoś krótko po premierze i byłam naprawdę poruszona tym, że ludzie w sali, jak pojawiły napisy końcowe, zaczęli klaskać. Nigdy wcześniej tego nie widziałam. Napisałam do Pawła SMS-a, że w tej historii cudowne jest to, że ma się taką rozpaczliwą potrzebę miłości, ale ma się też takie poczucie, że na koniec wszystko będzie dobrze. Po tej czy po tamtej stronie pal 6, ale że się dobrze skończy.
Jako że od oscarowej gali dzieliły nas już tylko godziny, nie mogłem nie zapytać pani Magdaleny o jej opinię na temat szans zimnej wojny w tym szalonym wyścigu.
Kompletnie mnie to nie interesuje. Uważam, że to jest fantastyczne, że po Idzie, która dostała Oscara, następny film Pawła zaszedł tak daleko. To jest naprawdę nietypowe. 6000 osób w Amerykańskiej Akademii Filmowej stawia swoje krzyżyki. I jak je postawią, tak prosta matematyka, dodawanie postanowi. Tu nie ma żadnej kalkulacji, bo to nie jest żadne jury, które powie, a to Romie damy to, a to temu damy to, żeby było sprawiedliwie. Nie, to jest tylko dodawanie. Ale ja myślę, że po prostu przy tym deszczu nagród, który spadł na film i jeszcze te dominacje, które naprawdę, jak spojrzy się na ten kosmiczny przemysł filmowy, jaki jest w Stanach i 90 państw, które poza Stanami swoje filmy przysyłało i być w tej piątce, to jest super. Myślę, że nieraz w historii kina się zdarzało, że arcydzieła przegrywały na przykład na tej ostatniej prostej statuetkę, ale czy przez to przestawały być fajnymi filmami?
Mówi pani, że nie interesuje to panią za bardzo, ale jakiś dreszczyk emocji jest. No nie wierzę, że nie ma. Jest pani jedną z matek tego filmu.
Nie, bez przesady. Szybciej córką bym się czuła. Ale nie mam we mnie żadnego dreszczu. Nie mam potrzeby nawet oglądania tej gali. Nigdy nie oglądałam. Po prostu się dowiem. Tak? Mi się wydaje, że dobro jest, tego filmu jest gdzie indziej. Jest w widowni, w emocjach, które w ludziach wzbudzi. Coś im przypomni, czegoś nauczy. O co tak naprawdę warto się bić. O co dbać.